Ja nazywam się Marcin Śmietana, a podcast, którego właśnie słuchasz, to W Operacja. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zbliżają się powoli święta Bożego Narodzenia. Pewnie wielu z Was się zastanawia, co on gada, dlaczego święta Bożego Narodzenia, kiedy jeszcze to tak daleko, te kilka miesięcy. Ale no faktycznie już widać, że mamy jesień, jest dużo chłodniej, jest deszczowo, jest ponuro, wieczory są dużo krótsze, już teraz w sumie 21, już jest ciemno całkowicie, zimne są noce i no jakby nie było, mamy już praktycznie wrzesień, więc no zbliża nam się powoli jesień, do kalendarzowej jeszcze kawałek, do astronomicznej jeszcze kawałek, ale faktycznie już jest zupełnie inna pogoda, chociaż zmieniła się ona w ciągu chyba ostatniego tygodnia czy dwóch. Ja się akurat z tego cieszę, bo powiem Wam szczerze, że nienawidzę upałów, wręcz nie cierpię upałów. Dla mnie upały są wykańczające. Ja mimo, że robię to samo, co kiedy jest inna pogoda, no to jestem wtedy bardziej wykończony. Nie jestem w stanie się zmotywować do dodatkowych jakichś zajęć i nie wiem, wielu z Was pewnie ma zupełnie odwrotnie. Kiedy jest słońce, to jest wtedy bardziej energetyczny i ma więcej energii. No i ja może i przy słońcu mam energię, ale kiedy jest upalnie, jest po 20 parę, 28, 27, 30 stopni, to ja już jestem nie do życia. Wolę chyba jednak jesień. Jesień jest fajna, tylko te dni są takie krótkie, żeby jeszcze przy jesieni były te dni, znaczy krótkie, no są tak samo długie, tylko szybciej robi się ciemno. Ale no żeby tak nie robiło się tak szybko ciemno w jesienią, to ja bym w ogóle jesień chciał cały czas. To jest bardzo fajna pora roku. Chociaż no teraz jest mocno deszczowo, ja tam nie narzekam na deszcze, bo lubię deszcze, ale no jest mocno deszczowo, jest mokro jak cholera. Ma się to niby zmienić, ale zobaczymy. Dlaczego ja właściwie mówię o tym Bożym Narodzeniu? Słuchajcie, do Bożego Narodzenia jest jeszcze sporo czasu i myślę, że do tego czasu się trafi sporo innych okazji do tego, o czym chcę powiedzieć. Chodzi mi tutaj o prezenty, o obdarowywanie ludzi prezentami. Myślę, że nie ma wśród nas, wśród Was, ja zresztą też do tych osób należę, osoby, która nie chciałaby być obdarowywana prezentami i nie ma wśród nas osoby, która nie lubi dawać innym prezentów i cieszyć się razem z tą osobą, kiedy ona ten prezent odbiera i go ogląda i obserwuje i się z niego cieszy. Chodzi mi tutaj o pewien prezent, który no w większości chyba jest na takie właśnie okazje jak Boże Narodzenie, ewentualnie urodziny, jakaś rocznica. Myślę, że coś takiego większego, nie są to jakieś imieninki czy jakieś takie proste okazje. Chodzi mi o prezent, a właściwie no coś, co ja nie uznaję jako prezent. Otóż pamiętajcie, że obdarowywanie innej osoby żywym stworzeniem to jest moim zdaniem zła decyzja i myślę, że większości z Was się z tym zgodzicie ze mną, że nie powinno się darować komukolwiek żywego stworzenia, a już na pewno nie osobie, której dobrze nie znacie. Jeżeli tą osobę znacie bardzo dobrze, to i tak bym się nad tym zastanawiał, czy na pewno ta osoba się ucieszy się z tego prezentu po pierwsze, a czy to jest dobry pomysł, żeby darować zwierzę. W większości darujemy koty i psy, chociaż chyba psy w większości. Taki szczeniaczek wyskakujący z pudełka na pewno może ucieszyć w pewnym momencie, na samym początku, ale zastanówcie się w ogóle nad tym, czy taki zwierzak powinien przebywać w pudełku, to po pierwsze. Kiedy kupujecie takie zwierzę, no to kiedy ono przebywa w tym pudle, no nawet niech ono przebywa ten czas kolacji, to już myślę, że to nie jest dobry pomysł, a jeżeli ono przebywa w tym pudle trochę dłużej, bo jest gdzieś tam jeszcze przewożone, gdzieś tam skądś przywożone i pakowane i dopiero dostarczone i wtedy jeszcze czeka kolację, to jest totalne moim zdaniem przegięcie. Słuchajcie, w ogóle darowanie komukolwiek zwierzęcia wiąże się z problemami. Musicie wiedzieć, że to jest bardzo poważna decyzja i myślę, że każdy z Was sobie zdaje z tego sprawę, ale nie każdy z Was bierze pod uwagę nie wszystkie powody, nie wiem, za i przeciw, nie wszystkie za i przeciw posiadania psa. Ja sam, kiedy chcieliśmy mieć psa, to nie spodziewaliśmy się tego wszystkiego, co na nas spadnie. Nawet połowy się nie spodziewaliśmy, chociaż wiedzieliśmy, że, no, że trzeba z tym psem wychodzić, że trzeba z nim jeździć do weterynarza, że trzeba go karmić, że trzeba od niego dbać, że trzeba z tym psem przebywać. Ale nie ma możliwości, żeby wziąć zawsze wszystkie za i przeciw i nad tym się dokładnie zastanowić i podjąć decyzję tak naprawdę dojrzale. Po pierwsze, moim zdaniem, i myślę, że nie tylko moim zdaniem, Musicie wiedzieć o tym, że psa się nie ma, psa się nie posiada. To nie jest tak, że pies jest własnością. Pies jest członkiem rodziny. Jeżeli bierzecie sobie psa pod swój dach, to musicie wiedzieć, że musicie dbać o to, żebyście wy byli szczęśliwi z tym psem i żeby to pies był szczęśliwy z wami, bo wy z tym psem musicie przebywać. Musicie z nim się dzielić swoje smutki, dzielić swoje radości, dzielić swoje choroby i szczęśliwe momenty, a pies będzie to odbierał. I trzeba wiedzieć, że pies będzie z wami przebywał cały czas i będzie chciał, żebyście wy byli szczęśliwi. I to nie jest tak, że pies wam robi na złość. Musicie o tym wiedzieć, bo pies zawsze chce uszczęśliwić swojego właściciela i uszczęśliwić siebie, ale nie zawsze wie jak. No bo nie do końca się znamy i długo się poznajemy. I tak samo jest z człowiekiem, którego się poznaje i nie zawsze się wie o nim wszystko bardzo szybko, bardzo łatwo, bardzo prędko się to poznaje. Dlatego pamiętajcie, że psa się nie posiada. Pies nigdy nie jest własnością. Dlatego też uważam, że nie jest dobrym pomysłem dawanie psa w prezencie. Ale to już wam zostawiam do zdecydowania. Słuchajcie, kolejna kwestia to o tym, skąd wziąć psa. Najczęściej szukamy jakiegoś psa i chcemy go kupić, bo wybieramy sobie jakąś konkretną rasę. My też tak mieliśmy, że chcieliśmy wybrać konkretną rasę. Boba pewnie znacie. Bob budowniczy, Bob the Builder, bo tak ma wpisane w rodowodzie. Musicie wiedzieć, że był z hodowli. I takiej dosyć porządnej hodowli, dobrej hodowli. Jego rodzice są, w ogóle się okazało później, że jakoś wysoko postawionymi psami wygrywali jakieś konkursy. Gdzieś pochodzą daleko z Ukrainy, chyba ojciec pochodzi gdzieś daleko z Ukrainy. Wiedzcie o tym, że wybierając rasę, musicie wziąć pod uwagę to, czy ta rasa pasuje do was. Po pierwsze wielkościowo, po drugie czy ma odpowiedni charakter do waszego stylu życia i do waszego domu, do waszego mieszkania, do waszego postępowania, do czegokolwiek, a i czy ta rasa nadaje się na przykład na początek, jeżeli to jest pies wasz pierwszy. To po pierwsze. Myśmy się zastanawiali nad wieloma rasami. Wiecie, Bob jest psem rasy Beagle. Beagle, tak się chyba to wymawia, Beagle, czyli angielska rasa psów myśliwskich, gończych chyba z tego co wiem, chociaż z tym niewiele ma wspólnego. Ja zawsze sobie żartuję, że z myśliwskiego psa to on ma tylko to, że on myśli, że jest myśliwskim psem i myśli co by tu zjeść, bo jest strasznie żarłoczny. Słuchajcie, jest wiele ras i warto się zastanowić nad tym, która nam rasa się podoba, a później dopiero zastanawiać się nad tym, jaki charakter ma najczęściej ta rasa, chociaż to nie jest tak, że jeżeli poczytacie o rasie, to się dowiecie wszystkiego o tych psach, bo jak wiadomo, nasza rasa ludzka też jest tylko jedna, a każdy z nas jest inny, każdy ma z nas inny charakter, inne podejście do życia, inaczej się układa, inaczej się zastanawia, inaczej myśli, inaczej słyszy. Musicie o tym wiedzieć, że nie zawsze to, co czytacie o konkretnej rasie, to jest prawda objawiona o każdym jednym psie i jeżeli psa tego rasy weźmiecie, to ten pies taki właśnie będzie, jak jest napisane w charakterystyce rasy. Mi się zawsze podobały wyżły weimarskie, piękne psy, takie wysokie. W kolorystyce mówi się na to niebieska, ale jest to taka szarość, takie srebrnej maści bym powiedział, tylko że bardzo duże psy i bardzo dużo wymagające energii i wychodzenia na bardzo, bardzo długie spacery i wybiegania, bo ten pies niewybiegany może robić wiele szkód. I weźcie pod uwagę, że te wszystkie psy myśliwskie z tymi pięknymi, długimi uszami, bo najczęściej te psy myśliwskie mają takie długie uszy. A swoją drogą, nie wiem czy wiecie, że te długie uszy służą też psu do wąchania, bo ja się tego nie spodziewałem. Zawsze myślałem, że uszy są do słuchania, a tu się okazuje, że te psy mają uszy również do wąchania. Chodzi o to, że podobno chodząc z nosem po ziemi, zbierając z ziemi tymi uszami zapachy, te zapachy najdłużej z nimi zostają i łatwiej one mogą jeszcze je w te zapachy wywąchać i łatwiej mogą je później odnaleźć. Także tak to jest z tymi rasami, więc to tak ogólnie oczywiście tylko, ale musicie wiedzieć, żeby się zastanowić dobrze nad tym, jaką rasę powinniście wziąć. Teraz my się zastanawialiśmy ostatnio, jakiego psa byśmy wzięli jako kolejnego kiedyś, może w przyszłości, nie wiem czy to nastąpi, ale no kochamy psy i myślę, że tak może być, że kiedyś do nas dołączy jakiś inny pies. Mnie się podobają basety. Zawsze chciałem mieć baseta. To są takie niskie psy, podobne do Beagle'a troszeczkę, do Boba trochę podobne. Myślę, że one by jako bracia się doskonale sprawdzili. Tylko basety są takie niższe, bardziej krępe i mają jeszcze dłuższe uszy. Są piękne te psy. I pewnie wam się wydaje, że to są, bo też tak myślałem, że to są psy, które wiecznie leżą na kanapie i nie robią nic, no to się można mocno pomylić, bo są to bardzo charakterne i bardzo twardo stąpające po ziemi psy, którym ciężko jest przekazać coś, co wy chcecie od nich. Także tak wygląda z psami rasowymi. Kolejna historia jeszcze to jest o tych hodowlach. Musicie wiedzieć, że warto jest, jeżeli już znajdziecie rasę, to warto jest znaleźć odpowiednią hodowlę. I wiedzcie, że jest masa hodowli. Kiedy będziecie na OLX lub Allegro lub inne jakieś serwisy aukcyjne, to tych psów, które wpiszecie sobie konkretną rasę, znajdziecie masę. Ale musicie wiedzieć, że większość z tych miejsc, w których właśnie psy się pojawiają na OLX-ie, na Allegro, to są pseudohodowle. Pseudohodowle to najczęściej są hodowle, gdzie hoduje się kilka psów jednocześnie, ale nie tylko. Bardzo często właśnie tak to jest, że pseudohodowca hoduje kilka ras jednocześnie albo kilka psów jednocześnie i te psy są traktowane w zły sposób. Suczki dopuszczane, jak tylko mogą być dopuszczone, czyli zaraz po miocie, zaraz jak tylko jest możliwość, to dopuszczana kolejny raz i one są tylko i wyłącznie do tego trzymane, żeby rodzić cały czas, bez po prostu przerwy, a nie jest to na pewno dobre. Bardzo często te psy są też wtedy krzyżowane w rodzinie, bo żeby było szybciej, łatwiej, żeby szybko sprzedać te szczeniaki. I najczęściej te szczeniaki mają niższą cenę. I wiecie, że to nie jest tak, że one są mają niższą cenę, bo tak to po prostu jest, tylko najczęściej mają one niższą cenę po to, żeby szybko je sprzedać i najczęściej nie mają rodowodu. Może powiecie, że rodowód nie jest ważny, owszem, ale wiedzcie, że jeżeli posiadacie rodowód dla psa, to macie pewność, że ten pies jest dobrze traktowany, bo takie hodowle są kontrolowane przez FCI. I tutaj uważajcie, że jedynym związkiem akceptowalnym w Polsce, jeśli chodzi o psy rasowe, jest związek FCI. Bo często jest tak, że psy mają jakieś rodowody albo jakieś metryczki, ale jakichś dziwnych wytworów, które pozwalają na hodowanie psów inaczej i nie jest to ogólnopolski związek psów rasowych, tylko jest to jakaś mała grupa, która założyła sobie stowarzyszenie i uznaje tego psa za rasowego. I wiedzcie, że te małe takie organizacje nie kontrolują tych hodowli. Tylko i wyłącznie FCI kontroluje. I dlatego też ta cena tych psów jest dużo wyższa. I nie bójcie się wydać trochę więcej na psa, bo naprawdę zaoszczędzicie później na lekach, to po pierwsze. A po drugie, nie zrobicie krzywdy temu swojemu psiakowi. A po trzecie, nie zrobicie krzywdy tym psom, które są w tych pseudohodowlach, bo kupując psa z pseudohodowli, napędzacie ten rynek i pozwalacie na hodowanie psów właśnie w takich warunkach. Warto szukać hodowli. Najprostsze to w sumie jest, kiedy znajdziecie sobie konkretną rasę, to poszukać hodowli po prostu w internecie albo na grupach, bo bardzo często są takie grupy, które zrzeszają rasy psów, bo na przykład u nas jest chyba Bigle bez spiny, to się nazywa, i jeszcze jakieś tam inne grupy, na Facebooku chociażby, które stowarzyszają, zbierają ludzi, którzy są fanami, a najczęściej posiadaczami tych właśnie psów i miłośnikami tych właśnie psów konkretnej rasy. I tam łatwo znaleźć odpowiednią hodowlę. Wystarczy, że napiszecie nawet na tablicy posta, że szukacie psa i na pewno wszyscy wam tam w okolicy pomogą. Kolejna kwestia to pies ze schroniska. Tutaj krąży taka opinia, do której ja jestem sceptycznie nastawiony, że pies ze schroniska jest lepszy, bo znaczy no owszem, warto dawać temu psu właśnie ze schroniska drugie życie, bo najczęściej te psy są poszkodowane, zostały w swoim życiu już tyle złego, że warto im dać teraz coś dobrego, ale musicie wiedzieć, że to jest właśnie prawda, że tak właśnie jest, że najczęściej te psy w schroniskach są po przejściach i trzeba wiedzieć, że nie każdy z was jest w stanie sobie poradzić z takim psem. Bardzo często ten pies wymaga większej pomocy i większej wiedzy na temat psów i bardzo często te psy trafiają z powrotem do schroniska, bo tutaj się mówi, że psy są bardziej wdzięczne, że są bardziej szczęśliwe, że bardziej potrafią być oddane właścicielowi. To prawda, jeżeli zapewnimy im odpowiednie warunki i że jeżeli będziemy je odpowiednio traktować. Ale często trzeba wziąć pod uwagę, że te psy będą trudniejsze w ułożeniu i będą miały dodatkowe problemy typu strach przed właścicielem, typu strach przed człowiekiem, strach przed jakimś przedmiotem, bo najczęściej mają jakąś traumę. I faktycznie warto, jeżeli jesteście nastawieni na to, żeby chcecie psu jakiemuś ze schroniska pomóc, to faktycznie warto tego psa zaadoptować, ale trzeba wiedzieć, że ten pies będzie wymagał od nas więcej miłości, więcej zaangażowania i więcej energii włożonej w wychowanie tego psa i przebywanie z tym psem. Słuchajcie, jak to było z naszym Bobem? My długo się zastanawialiśmy nad tym, czy chcemy mieć psa i wiedzieliśmy, że chcemy. Nie wiedzieliśmy jeszcze jakiej rasy, nie wiedzieliśmy czy to jest schroniska, zastanawialiśmy się nad tym długo. W końcu padło na Beagle, bo przecież nie ma chyba osoby, która widząc małego Beagle'a nie zakochałaby się w tych długich uszach, w tym słodkim pyszczku i w tych radosnych, takich radosnych, w tych właśnie smutnych, mówią, oczach, takich zapadniętych, czerwoniastych. Myśmy szukali hodowli, znaleźliśmy taką hodowlę pod Poznaniem, cudowna hodowla, jeżeli nie będę tutaj podawał nazwy, ale jeżeli ktoś by był zainteresowany Beagle'em, to dajcie znać, ja wam podam namiary. No świetna hodowla moim zdaniem, bo widzę jak ta pani tam się tymi psami zajmuje i te psy ciągle na wystawach wygrywają jakieś kolejne, zdobywają jakieś kolejne miejsca. Myślę, że to sprawdzona i dobra hodowla. A przede wszystkim widać, że właściciele kochają te psy i mają świetne warunki te psiaki. Myśmy w hodowli byli dwa razy, żeby zobaczyć jak te psy tam mają, zanim się zdecydowaliśmy na psa z tej hodowli i udało nam się z ceną, powiem wam szczerze, bo był Bob ostatnim psiakiem. Gdybyśmy chcieli psa na pokazy psów rasowych, to pewnie by kosztował dużo więcej, ale Bob był ostatnim psiakiem, więc nam się naprawdę udało. Słuchajcie, Bob trafił do nas we wrześniu, prawdopodobnie myślę, że tak, we wrześniu trafił do nas i pojechaliśmy po niego, kiedy miał już miał 8 tygodni, czyli miał już 2 miesiące, czyli był już po wszystkich pierwszych szczepieniach, bo pamiętajcie, że psa, i tutaj też będziecie mieli na pewno widok na to, że z pseudohodowli psa dostaniecie dużo szybciej niż po 8 tygodniach życia tego psa i wiedzcie, że to nie jest dobre dla niego, ponieważ no, pies po tych pierwszych szczepieniach nie może nigdzie wychodzić, bo ma kwarantannę. Nie może się spotykać z innymi starszymi psami, bo może złapać jakiegoś wirusa, bo jeszcze szczepionki nie działają na niego tak jak trzeba. Wiedzcie, że Bob trafił do nas właśnie po 8 tygodniach, trafił we wrześniu i słuchajcie, pojechaliśmy do niego, bo było to pod Poznaniem, czyli to jakieś powiedzmy około 170-180 km od nas. Może przesadzam, ale coś takiego. I wieźliśmy go samochodem na tylnej kanapie, żona z nim jechała. Całą drogę spał, słodziutko sobie spał, był zmęczony, bo ganiał tam ze swoimi braćmi i siostrami, więc był bardzo zmęczony i spał całą drogę, ale gdy wjechaliśmy do Zielonej Góry, to okazało się, że zielonogórskie ronda nie służą także psom. Ludziom nie służą, to wiadomo, nawet kabarety powstają, skecze o zielonogórskich rondach, i faktycznie są one dosyć skomplikowane, ale to tylko na pierwszy rzut oka, bo kiedy patrzy się na znaki, to myślę, że to nie jest takie wcale skomplikowane, ale problem mają ci, którzy na znaki nie patrzą i jeżdżą na pamięć, bo tutaj w Zielonej Górze są ronda tak zwane turbinowe, czyli wyrzucają cię na odpowiedni pas, czyli musisz na początku wiedzieć, gdzie chcesz jechać i musisz na początku dobrać sobie pas i wtedy nie ma żadnego problemu, po prostu przejeżdżasz przez rondo, bez żadnego kłopotu, nikt ci nie zajedzie drogi prawdopodobnie, chyba że będzie to FKR, nikt ci nie zajedzie drogi i myślę, że spokojnie sobie z tym poradzisz. No i Bobowi też te ronda nie odpowiadały, bo przejechaliśmy rondo pierwsze, rondo drugie, ja naprawdę jeżdżę ostrożnie i spokojnie, jeszcze jak jechałem z małym psiakiem i żona jechała z tyłu, to jechałem dużo spokojniej niż zawsze, ale ja jestem raczej spokojnym kierowcą i opanowanym, to drugie rondo już było dla Boba za dużo, bo mamy tych rond chyba 3 do naszego domu, 4 dokładnie wtedy mieliśmy, bo jechaliśmy jeszcze do mojego brata, no to na drugim rondzie Bob już nie wytrzymał i puścił pawia. I tak właśnie chyba znienawidził jeżdżenie samochodem, bo do tej pory nienawidzi jeździć samochodem. Patrzę zawsze z taką zazdrością na to, jak te psiaki wszystkie wskakują do samochodów ze szczęśliwym pyskiem i są zadowolone, że gdzieś wreszcie jadą, wskakują do bagażnika lub na tylną kanapę i bez żadnego problemu. Niestety Boba trzeba na tą kanapę wsadzić i kiedy widzi samochód, że podchodzimy do samochodu w ogóle, no to jest już przerażony, ogon po sobie i on nie chce jeździć, nie lubi jeździć. Prawdopodobnie ma jakąś chorobę lokomocyjną, chociaż ostatnio jakoś przestał wymiotować, ale bardzo często było tak, że po jeździe samochodem po prostu wymiotował. Tak to wyglądało. Pierwsza noc była bardzo spokojna, bo był zmęczony. Był zmęczony i tą, co powiedziałem wcześniej, czyli zabawę ze swoimi braćmi, siostrami, a i podróżą. I było nowe miejsce, był przestraszony. Myśmy go jakoś tak, pamiętam, na legowisku do swojego łóżka przysunęli, żeby był blisko nas, żeby się do nas przyzwyczajał bardziej. Dostał też oczywiście z swojej hodowli kocyk, na którym wcześniej spał i tam był jego zapach i zapach jego rodzeństwa i jego matki, więc spokojnie sobie spał. No i to była pierwsza spokojna noc i prawdopodobnie ostatnia. Wiedzcie, że później zaczął się totalny Armagedon. Musicie wiedzieć, że pies wymaga dużo czasu, na początku szczególnie wymaga bardzo dużo czasu. I musicie też wiedzieć, że to, że wy myślicie, że wiecie, że dużo czasu to jest dużo czasu, to wiedzcie, że pies wymaga go jeszcze więcej. Po pierwsze te spacery. Na spacery trzeba z psem wychodzić co najmniej co 2 godziny plus po każdym spaniu, plus po każdym jedzeniu, czyli właściwie to co chwilę, bo pies tylko śpi, je, wychodzi i co 2 godziny, więc no, trzeba tam wychodzić naprawdę bardzo często. Żeby, no chyba, że chcecie, żeby wam pies robił w domu, ale no w ten sposób go nie nauczycie. Wiem, że Bob bardzo długo się uczył załatwiania się poza domem, bo trwało to chyba co najmniej 4 miesiące, myślę, że miał 4, może nawet 5 miesięcy, a później miał taki okres, że już wiedział, jak się załatwiać na dworze, nie załatwiał się już w domu, ale minęły chyba 2 czy 3 miesiące, nagle się okazało, że pies wszystkiego zapomina, bo się pojawia tak zwany okres buntu. Tak jak u dzieci podobno się pojawiają te okresy buntu. Ja słyszę zresztą w ogóle z dziećmi, że jest tak, że są okres buntu, bunt 2-latka, bunt 3-latka, bunt 4-latka, bunt 5-latka, bunt 6-latka, więc właściwie ten bunt trwa chyba cały czas i musicie wiedzieć, że u psa taki bunt też się pojawia, najczęściej w okresie 8 miesięcy, bo wtedy właśnie pies najbardziej u niego hormony buzują i staje się psem lub suczką, bo tak jakby okres dojrzewania przechodzi, więc wtedy najbardziej jest buntującym się i najbardziej zapomina wszystko, czego się nauczył. I wiedzcie o tym, że tak jak mówię, że pies wymaga dużo więcej czasu, niż wam się wydaje, że to jest dużo. Tutaj chciałbym jeszcze poruszyć kwestię nauki psa. Myśmy psa zabrali na szkolenie. Zapisaliśmy go na szkolenie, ale zaraz wam powiem jeszcze o tym szkoleniu. Ale chciałbym powiedzieć, że często się mówi tak, że pies jest mądry lub pies jest niemądry. Nie ma czegoś takiego, że psy są mądre, mądrzejsze. Są po prostu takie, które szybciej się uczą, które potrzebują dużo więcej czasu i są też takie sytuacje, że nie zawsze my potrafimy odpowiednio nauczyć psa jakichś tam odpowiednich czynności. Trzeba to o tym wiedzieć, że nie ma psów głupich i nie ma psów mądrych, po prostu są inne. Po prostu każdy pies jest inny. I do każdego trzeba podchodzić inaczej i do każdego trzeba poświęcić inną ilość czasu, żeby go nauczyć odpowiednich rzeczy. Ze szkoleniem myśmy zabrali go na szkołę, tak zwane psie przedszkole. Polecam wam wszystkim, żeby na takie psie przedszkole swojego psa zapisać. Po pierwsze po to, żeby pies przebywał często ze swoimi rówieśnikami. To jest bardzo ważne, ale pies powinien przebywać z każdym psem. To nie jest tak, że powinniśmy się bać każdego psa. Musicie wiedzieć, że dorosły pies najczęściej małemu psu nie zrobi nic. Najczęściej, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że każdy pies może być inaczej wychowywany i wiedzcie, że te agresywne psy też, to nie jest tak, że te psy są agresywne od urodzenia, tylko najczęściej mają nieodpowiednich właścicieli i nieodpowiednie podejście tych właścicieli. Także musicie wiedzieć, że pies musi przebywać ze swoimi rówieśnikami i przede wszystkim musi przebywać też z innymi psami, bo tak jak i my uczymy się, naśladując dorosłych i starszych i rówieśników także, no to psy tak mają tak samo. Wiem, że Bob się nauczył w ogóle od starszego kolegi podnosić nogę do sikania, bo wcześniej sikał cały czas tylko tak na kucająco jak suczka, ale wychodziliśmy ze znajomymi na spacer, którzy mieli takiego dorosłego golden retrievera i ten pies podnosił już nogę, tak jak to dorosły pies robi najczęściej pies, że samiec. I Bob się od niego nauczył. Tak samo nauczył też się zakopywania swoich odchodów. Chociaż musicie wiedzieć też, że psy nie zakopują, bo wielu z was pewnie tak myśli. Ten taki moment kopania przez psa to jest rozprowadzenie swojego zapachu. Pies, kiedy potrzebuje zostawić zapach, to albo się załatwia w tym miejscu, albo oddaje tam mocz, podnosi nogę, wystarczy czasami kropelka, albo właśnie rozkopuje ziemię, albo przejeżdża tak właśnie łapami po to, żeby zostawić swój zapach. bo kiedyś pani jedna mi zwróciła uwagę, bo ja, pamiętajcie o tym, żeby sprzątać po swoim psie i ja też sprzątam po swoim psie. Pamiętam, że kiedyś pani mi zwróciła uwagę, że ja nie posprzątałem po swoim psie. No i ja powiedziałem wtedy, że ja oczywiście sprzątam. Za każdym razem, naprawdę, musicie mi wierzyć na słowo, że ja sprzątam wszędzie, nawet w takich miejscach, gdzie wydaje się, że właściwie nie trzeba. No bo jest to miejsce nieuczęszczane, albo jest to las, no, może przesadzam, bo w środku lasu też nie sprzątam, no bo to moim zdaniem nie ma sensu, ale wiedzcie, że wszędzie, gdzie ktoś może w to wejść, a przede wszystkim sam też mogę w to wejść, no to sprzątam. I pani mi zwróciła uwagę, no i ja wtedy mówię, że ja po swoim psie sprzątam, proszę wiedzieć, że ja sprzątam, no ale to jest niemożliwe, bo pan teraz nie posprzątał, ale mówię, ale czy widziała pani, że się załatwił ten pies? Ona mówi, no ale zakopuje. Widzę, że zakopuje. No to musi pani wiedzieć, że pies nie zakopuje. I wiedzcie, że pies nie zakopuje swoich odchodów. Koty zakopują i tak to właśnie jest, że koty potrafią zakopać i nie wiem, chyba złośliwie, bo mi się wydaje, że koty są dosyć złośliwymi zwierzętami i koty zakopują faktycznie swoje odchody po to, żebyśmy chyba weszli w to. Ale psy tego nie robią. Wiedzcie też, że pies potrafi się upodobnić do człowieka i często mówi się, że pies wygląda jak właściciel, albo właściciel wygląda jak pies. To prawda, psy się potrafią upodobnić do właściciela, może nie tak wizerunkowo, czy tym wyglądem, czy tym pyszkiem, czy cokolwiek, bo to jest też błędne podejście, ale potrafi się upodobnić do właściciela zachowaniem. Kiedy jesteś spokojniejszy, i spokojny, takim, nie wiem, stonowany i cichy, to pies będzie bardzo podobny. Kiedy jesteś bardzo ekstrawertyczny i bardzo taki wylewający swoje emocje, krzykliwy, głośny, śpiewający i bardzo, bardzo imprezujesz, no to pies też będzie podobny i też będzie bardzo głośny i bardzo, bardzo, bardzo będzie go dużo. Także to też o czym trzeba wiedzieć. Psy potrzebują bardzo dużo miłości, ale wiedzcie, że nikt wam nie odda tyle miłości, co pies. Z kimkolwiek się możecie pokłócić, z żoną się możecie pokłócić, z rodziną się możecie pokłócić, z przyjacielem się możecie pokłócić, ale kłótnia z psem to nie jest kłótnia, bo jeżeli nawet zwrócisz psu uwagę za coś, co zrobił złego, no to pies i tak za chwilę do ciebie przyjdzie i będzie się do ciebie przytulał, będzie cię kochał, będzie cię uwielbiał, mimo że na niego nakrzyczałeś, czy nawet dałeś mu klapsa. Wiedzcie o tym, że tak właśnie jest, że no nikt po prostu nie da, no zresztą no przyuważcie, nikt nie wita nas w domu tak głośno i tak szczęśliwie i z takim wielkim zaangażowaniem jak właśnie pies i nikt nie potrafi nam oddać tyle miłości, kiedy jesteśmy na przykład chorzy jak właśnie pies. Także tak to właśnie jest. Wakacje. Tutaj mam zapisane wakacje, nie wiem o co mi chodziło wtedy, kiedy zapisywałem to hasło, ale musicie wiedzieć, że trzeba zmienić swoje przyzwyczajenia co do wakacji, bo ja nie uważam, że powinno się zostawać psa gdziekolwiek, bo nie po to się bierze tego psa, żeby go zostawać. Fakt, że czasami powinno się wyrwać od psa i zostawić komuś bliskiemu, ale żeby to był ktoś zbliżony, znaczy ktoś bardzo bliski tobie i temu psu. Myśmy raz zostawili psa na wakacje u znajomej. Ja nie mówię, że w złym miejscu zostawiliśmy. Nie, zostawiliśmy go pod bardzo dobrą opieką, ponieważ była to koleżanka, która miała dużo psów i kocha też psy, ma też bigla, kocha też zwierzęta i potrafi naprawdę dać dużo miłości i dużo radości, bo miał tam naprawdę wspaniale, ale mimo wszystko, chociażby nawet miał lepiej, to wiedzcie, że pies tak się przyzwyczaja do właściciela, że nawet jeżeli będzie miał lepiej gdziekolwiek indziej, no to będzie tęsknił. On nie będzie jadł, bo wiemy, że miał problemy z jedzeniem, miał problemy ze spaniem. Oni też mieli problemy ze spaniem, bo ma swoje przyzwyczajenia co do spania i wiecie, jak on chrapie? Naprawdę, a już nie wspomnę o tym, ile razy ja dostałem od żony kuksańca za to, że ja chrapię, a się okazywało, że to chrapie wtedy Bob. Także tak to jest. Co do wakacji, jeszcze wracając, no to no psy są smutne. Myśmy raz zostawili, ale myśmy go raz zostawili i on był smutny, a już nie wspomnę o tym, że najbardziej smutni byliśmy my i dzwoniliśmy do koleżanki po 2-3 razy dziennie, pytając się, czy jest wszystko z nim okej. Drugi raz został Bob w hotelu dla psów, bo myśmy zostawili go jeszcze raz, bo wtedy był taki moment, że mieliśmy ślub i wesele, więc no nie mogliśmy, nie mieliśmy co zrobić wtedy z psem, no niestety no nie ma możliwości w takim miejscu zabrać swojego psa, no bo kiedy masz swój własny ślub, no to no pies by nam tam mocno przeszkadzał, a z drugiej strony balibyśmy się zostawić go w jakimś tam innym miejscu niż nasze mieszkanie lub właśnie miejsce, gdzie się nim zajmą jak trzeba, więc został wtedy w hotelu dla psów. I po tym hotelu dla psów był na nas totalnie obrażony. Wiedzcie, że przez 2 tygodnie po odebraniu go z hotelu zachowywał się Bob zupełnie inaczej. Całkowicie był innym psem, ja go nie poznawałem wręcz. Ale widać było, że był, można powiedzieć, że obrażony, ale to nie chodziło chyba o obrażenie. Był tam traktowany inaczej. Się okazuje, że w tym hotelu chyba jednak psy przebywają cały czas w kojcach, a są tylko wyprowadzane na długie spacery. I to mu zaszkodziło, ponieważ nie, no nie jest to, mi się wydaje, dobre. W ogóle to przebywanie psów w kojcach i na wsi, na łańcuchach, to jest dla mnie porażka. Mówi się, że pies w domu ma lepiej niż pies w mieszkaniu. I to jest też błędne podejście, bo ci, którzy tak uważają, tłumaczą to, że ten pies ma na przykład duże podwórko, duży ogród i może tam na tym ogrodzie przebywać. Wiedzcie, że pies faktycznie w domu ma o tyle, że większe terytorium swoje własne i swój własny dom ma większy. I wiedzcie też, że pies, znaczy Bob na przykład, kiedy jesteśmy u Karoliny rodziców, no to Bob tam przebywa na podwórku właśnie pod domem. To wiedzcie, że on tam się nie załatwi na podwórku, bo on to traktuje jako dom. Więc tak samo nie będzie traktował tego miejsca jako coś nowego. A pies potrzebuje mieć bodźce, cały czas potrzebuje mieć bodźce, więc jeżeli nawet mieszkacie w domu i macie psa przy domu i on biega dużo na podwórku, to nie uważajcie, że ten pies jest już wybiegany i wychodzony, bo pies w spacerach ma nie tylko chodzenie i załatwianie się, ale też zbieranie informacji. Pies musi iść w jakieś nowe miejsce co najmniej raz dziennie po to, żeby powąchać to, co się wydarzyło na osiedlu, to, co się wydarzyło w okolicy, znaleźć jakiś nowy zapach, wyczuć jakiegoś nowego psa, bo każdy pies zostawia jakieś ślady i jakieś zapachy i pies po tym zbiera informacje o tym, co się danego dnia na osiedlu wydarzyło, więc nawet jeżeli pies mieszka w domu i ma duży ogród do wybiegu, do biegania, to musi mieć też możliwość chodzenia na długie spacery z tobą i musi poznawać nowe tereny, bo taka jest natura psa. No i powiem wam szczerze, że nie boję się użyć stwierdzenia, że pies w mieszkaniu bardzo często ma lepiej niż pies w domu, bo po prostu właściciele mają inne podejście i więcej wychodzą z psem z mieszkania, bo wiedzą, że muszą z nim wyjść na spacer dłuższy niż ci, którzy mają dom i uważają, że pies się wybiegał już w ogrodzie. Także trzeba to brać pod uwagę, że pies musi chodzić i wąchać. Musi, po prostu musi chodzić i wąchać. Co do plusów posiadania psa, bo tutaj dużo mówiłem o tym, że jest ciężko, że jest dużo do zrobienia i dużo do spełnienia, to wiedzcie, że pies ma dużo plusów. O tych wspomnianych wcześniej, czyli o dużej miłości dawanej przez psa i o tym, że nas wita głośno i szczęśliwie w domu i radośnie i że, no, i że cieszy się na nasz widok i że z nami się bawi w ogóle i że chce się z nami bawić, chce z nami przebywać i nas kocha, to jeszcze jest wiele innych. No, chociażby to, że ja uważam, że dzięki Bobowi poznałem tutaj wszystkich sąsiadów w okolicy, najczęściej tych, którzy mają psy i tych, którzy lubią psy, bo myślę, że nie poznałbym tylu ludzi, gdybym nie miał psa, chociażby przez to, że wychodzisz z tym psem częściej i spotykasz się z ludźmi i psy się muszą przywitać, bo w ogóle ma taką przywarę. Dla mnie to jest czasami przywara, bo czasami mnie to denerwuje, ale Bob się musi przywitać z każdym zbliżającym się psem i z każdym sąsiadem. Do każdego psa musi podejść i się z nim powąchać i wymienić jakieś tam dziwne ruchy, jak to psy mają w zwyczaju, dziwne gesty. I przez to też zbliżasz się do właścicieli tych psów, z którymi wita się twój pies. I bardzo często też rozmowy o psach, spotykając właścicieli innych psów, powodują to, że, no, że masz więcej znajomych. To myślę, że większość znajomych, których mamy tutaj w Zielonej Górze po przyjeździe, to są znajomi, których poznaliśmy przez psa. Także to jest jeden z wielkich plusów posiadania psa i wiedzcie, że też ludzie, którzy posiadają psy, są też inni. Ja nie powiem, że są lepsi, ale takie mogę powoli wysnuwać wnioski, że wielu ludzi, którzy mają psy, są dużo lepsi niż ci, którzy ich nie mają. Kolejna kwestia to odporność. Ja myślę, że jestem bardziej odporny teraz, bo ja często chorowałem, bardzo często i myślę, że teraz odkąd mam psa, bo wychodzę w każdej możliwej porze dnia i nocy, bo często się zdarza, że trzeba też wychodzić w nocy. O tym nie mówiłem, bo trzeba wiedzieć, jak karmić psa. Ale za chwilę o tym powiem. Że często może być tak, że trzeba będzie z psem wychodzić w nocy, bo będzie miał jakiś rozstrój z żołądka i nawet jeżeli jest dorosły, to będzie musiał wychodzić często. Także wychodzisz w każdej porze dnia i nocy, czy to pada, czy jest zimno, czy jest gorąco, czy jest śnieg, czy jest mróz, trzeba wyjść i przez to też mam większą odporność teraz i rzadziej choruję niż chorowałem kiedyś. Co do tego karmienia. Słuchajcie, wielu się wydaje, że to, co nawet rodzice moi takie coś mają, że uważają, że no jak można psu nie dać czegoś, co on chce, kiedy ty jesz na przykład. Ty jesz, a on tego nie dostanie. No jak można tego nie dać psu? Trzeba wiedzieć, że pies ma inny żołądek niż człowiek i to, że on chce to, co ty jesz, on się uczy po prostu, że ty to jesz, to nie znaczy, że on to powinien jeść. Wiedzcie, że w ogóle karmić psa takim własnym sumptem, że tak powiem, czyli gotować temu psu i dawać takie normalne jedzenie i tworzyć mu posiłki i zbilansowane posiłki, to jest bardzo trudna rzecz. Jest to bardzo trudne do spełnienia. Wydaje się, że pies je tylko mięso, ale nie, pies powinien jeść dużo innych rzeczy, ale jest też wiele rzeczy, których pies absolutnie nie powinien jeść, ponieważ mogą być dla niego trujące, powodować rozstroje żołądka, a przede wszystkim powodować nawet śmierć tego psa. Na przykład czekolada w dużych ilościach potrafi zabić psa i nie wolno absolutnie podawać psu czekolady, no bo jest to dla niego bardzo niebezpieczne. No i dlatego myślę, że kupowanie odpowiedniej karmy to jest najlepszy sposób na żywienie twojego psa. Myśmy też zmienili karmę, bo w hodowli miał karmę, która się okazała po jakimś roku czy po dwóch. Okazało się, że stała się bardzo zbliżona składem do tych marketowych, tanich karm. Tanich, no ona nie była wcale tania, ale to już nie chodzi o taniość, bo to nie chodzi też o cenę, tylko chodzi o skład. Warto patrzeć na skład tej karmy i znaleźć odpowiednią karmę i dawać psu odpowiednie żywienie. Te reklamy Pedigree to jest dla mnie porażka. Wiecie co, no Pedigree się reklamuje bardzo mocno i wiedzcie, że Pedigree to jest to samo, co McDonald's dla człowieka. Czyli tam nie ma nic wartościowego. Tam jest dużo kalorii i nic więcej, co potrzebuje pies. Dlatego warto dobrać karmę odpowiednio i karmić psa odpowiednio i pilnować tego, jak pies jest żywiony. My z Bobem mamy ten problem jeszcze, że Bob potrafi jeść duże ilości bardzo, bardzo często i trzeba pilnować, żeby nie jadł aż tyle. Dobra, to by było na tyle. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, czy Wam się podobał. Zaobserwujcie i zasubskrybujcie ten podcast w miejscu, gdzie słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Siema.